Tytuł kazania to o czym zapomniałeś, o czym zapomniałaś. I od razu przejdźmy do rzeczy, przeczytamy fragment z Pisma Świętego. To jest fragment z Objawienia Świętego Jana, 2 rozdział, wersety od 1 do 7. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który przechadza się pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeżeli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Na początku kilka słów o Efezie. Efes, z racji swojego położenia geograficznego, był miastem portowym. To jednym z większych w mniejszej Azji. Przez to miasto przebiegały cztery główne szlaki handlowe. Dlatego też często nazywano Efes bramami Azji. W związku z tym przez Efes przewijało się mnóstwo ludzi, mnóstwo obcych ludzi z różnych zakątków ziemi, różne kultury, różne wierzenia, obyczaje i tak dalej, i tak dalej. W mieście tym oczywiście kwitł biznes, handel i ten legalny, i ten nielegalny oczywiście też. Myślę, że jak w każdym mieście tego typu, czy to w przeszłości, jak również w obecnych czasach, możemy powiedzieć, że występował cały pakiet zła, czyli jakieś kradzieże, jakieś zabójstwa, jakieś wymuszenia, jakieś gwałty, jakieś wyzyski ludzi. Poza tym, jak byli bogaci kupcy, biznesmeni, a też obcy marynarze, no to od czasu do czasu musieli się gdzieś rozerwać, skoro trafili do takiego fajnego miasta, więc było pełno tam też różnego rodzaju rozrywek. Nie będę podawał przykładów, zostawię to naszej wyobraźni. Dodatkowo Efes był miastem, centrum kultu bogini z mitologii greckiej, Artemidy, której świątynia znajdowała się w tym mieście i była jednym z 7 cudów świata. Już dalej nie będę opisywał tego miasta, ale generalnie możemy powiedzieć, że no nie najlepsze miejsce, żeby się rozwijało chrześcijaństwo, żeby się rozwijała nauka chrześcijańska. No jakoś tak nie bardzo. Mimo tych wszystkich niesprzyjających okoliczności, był tam zbór, był kościół, o którym czytamy same dobre rzeczy, można powiedzieć. Był tam zbór, który był mocny i trwały w wierze. Był zbór, który miał silne przekonania, który nie dał się zwieść, który miał silny fundament nauczania, zapewne dzięki nauczaniu apostoła Piotra, Pawła, apostoła Jana, Jakuba, brata pańskiego, Tymoteusza, Tychikusa, a także Starego Testamentu. Mieli naprawdę silny fundament i dzięki temu potrafili nawet rozpoznać fałszywą naukę, fałszywych apostołów, nie poddawali się temu kłamstwu. Czytamy również w 2 wersetach, jeden po drugim, o wielkiej wytrwałości tego zboru. Wytrwałości w doświadczeniach, w cierpieniach, w ucisku. Mimo wszystko, mimo całej tej otoczki dookoła siebie, ale też tym doświadczeniem, oni wytrwali w nauce. Nie odeszli od Boga, nie poddali się herezjom. W wersecie 6 wspomniane zostały również niechęć kościoła w Efezie do Nikolaitów. Kim byli Nikolaici? Nikolaici byli to ludzie, którzy zostali zwiedzeni przez nauczanie diakona Mikołaja, którzy żyli niemoralnie, którzy się poddawali pożądliwościom, którzy zamienili wolność, którą dawał Bóg, na rozpustę, którzy uważali, że chrześcijanie nie muszą się odseparowywać od pogan, mogą brać udział w ucztach, które miały miejsce po złożeniu ofiar pogańskim bogom, i to wszystko bez szkody dla ich duchowości. Efezjanie tego nie uznawali, nienawidzili tego, tak jak nienawidził tego Bóg. Tak więc, opierając swoją wiedzę tylko na przytoczonych tych kilku fragmentach, o których teraz powiedziałem, można by powiedzieć, no brawo Efes, brawo wy. Nie ugięliście się, jesteście wytrwali, trwacie w dobrej nauce, na Słowie Pańskim i idziecie, można powiedzieć, w dobrą stronę. Jest jedno ale. Spójrzmy na werset 4. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Chodzi tu oczywiście o pierwszą miłość do Chrystusa. O pierwszą miłość, jaką mamy, żarliwą, gorącą, do Chrystusa tuż po nawróceniu. Czym więc było ich chrześcijaństwo bez miłości? Bez prawdziwej miłości, bez żarliwej. Czy nie było tylko tym, co się nauczyli? Czy nie było tylko rutyną? Czy nie było tylko religijnością? Być może teraz niektórzy z was pomyślą, Dziarski, ktoś wybrał kazanie na święta z Apokalipsy i w dodatku o miłości, znowu, rok temu też było o miłości. Ale skłoniło mnie do tego pewne osobiste doświadczenie, które miałem. Oj, mam nadzieję, że dotrwam. W październiku pracowałem przy obsłudze technicznej pewnej konferencji chrześcijańskiej. Duża konferencja, ponad 1000 osób w dużej hali w Warszawie. I ideą tej konferencji było to, że kiedy się zaczęła w sobotę rano, to trwała do późnego popołudnia w niedzielę. Cały czas. Przez noc też. I w ciągu dnia były wykłady, przerywane blokiem uwielbienia i modlitwy, a w nocy dla chętnych, którzy chcieli zostać, było tylko uwielbienie i modlitwa. Kiedy już kończyłem swoją zmianę, kiedy miałem iść do domu, podszedłem tylko do sceny, żeby sprawdzić, coś tam, czy wszystko odpowiednio działa. W tym czasie był śpiewany bardzo żywy kawałek, bardzo energiczny, mówiący o wolności, którą daje Bóg, że Bóg daje radość, że Bóg daje miłość i te wszystkie pozytywne rzeczy, które mamy od Boga. I kiedy się naprawdę żywy, energicznie, fajnie zagrany, i kiedy się odwróciłem, żeby już iść, zobaczyłem chłopczyka, który miał może 5-7 lat, który miał ewidentnie chore nogi, trochę powykrzywiane, wspierał się na dwóch kulach i który trwał w uwielbieniu podczas tego kawałka, podczas tej piosenki. On widać było, że autentycznie uwielbia, że to, co śpiewa, mimo wszystko, mimo tego, jak wygląda, mimo tego, jakie jest życie, to jest dla niego prawdziwe. I on podczas tego uwielbienia na tyle, ile mógł, może nie tańczył, ale pląsał, podskakiwał, wyrażał swoją radość ruchami po prostu. I to do takiego stopnia, że mama, która stała za nim, musiała go trzymać, żeby chłopak nie upadł. Kiedy to zobaczyłem, to momentalnie oczy mi się spociły. Pomyślałem, dobra, wzruszenie, jakich wiele. Od kiedy jestem ojcem, to nie jest to trudne. Ale po chwili zacząłem płakać. I to tak, że już nie mogłem się zatrzymać. Odwróciłem się, żeby nie gapić się na chłopaka. Myślę, dobra, za chwilę przejdzie. Są tu chłopaki z roboty, nie mogę się rozklejać. Ale nie, nie przechodziło. W pewnym momencie już zacząłem ryczeć jak małe dziecko. Musiałem pójść na zaplecze, na backstage. Tam zaryczałem się, zasmarkałem. Mój przyjaciel Robert, który tam był, który mnie widział w tym czasie, mówił, że jeszcze w takim stanie mnie nie oglądał, a widział dużo w moim życiu. I kiedy tak sobie chlipałem, próbowałem dojść do siebie przez tych kilkanaście minut, zastanawiałem się dlaczego. Co spowodowało to, że po prostu aż tak. I momentalnie przyszedł do mnie, przypomniał mi się ten werset o porzuceniu pierwszej miłości. I zdałem sobie sprawę, że to moje serce, mój duch płakał, bo przypomniał sobie o pierwszej miłości do Chrystusa, o czasach pełnych pasji, zapału, radości, entuzjazmu, autentyczności. Czym jest więc pierwsza miłość? Jak do niej wrócić? Jak ją odnaleźć z powrotem? Czytamy dalej. Ano spełniaj uczynki takie jak pierwej. Mówiłem o tym rok temu. Miłość to czyny. Cóż więc robimy podczas pierwszej miłości? Jeśli porównamy to do miłości, do relacji międzyludzkiej, między na przykład mną a moją żoną, sprawdzę już 6 lat po ślubie, ale spróbuję. Nawet w garnitur się wbiłem ślubny, może pomoże. Po pierwsze czas. Świeżo zakochani spędzają ze sobą mnóstwo czasu. Codziennie. Tak było też ze mną i z moją żoną. Codziennie spędzaliśmy czas razem. Podobnie z Bogiem. Codziennie studiowałem Jego Słowo. Starałem się spędzać z Nim czasu jak najwięcej. Czy to na grupkach, czy na młodzieżowych, czy w kościele. Ale przede wszystkim podczas osobistego czasu z Nim. Studiując Jego Słowo. Miałem nawet taki zeszycik, a właściwie kilka, w którym notowałem naukę, która płynęła z danego fragmentu, który przeczytałem, jakieś wnioski i modlitwa. Modlitwa. A jak jest dzisiaj? Czy mamy czas dla Boga? Czy mamy czas, żeby studiować Jego Słowo? Czy mamy czas, czy tylko po prostu czytamy ustaloną liczbę fragmentów, ustaloną liczbę rozdziałów, przepraszam, bach, zamknięte, dalej, do siebie, do swoich zadań. Czy już tyle razy przeczytaliśmy Biblię od dechy do dechy, że już w zasadzie wszystko wiemy, już myślimy, że może nic nowego się nie dowiemy i w zasadzie czytamy tylko po to, że no Boże, przecież czytam. Czy studiujemy, czy poznajemy? A jak jest z naszą modlitwą? Czy nie jest to tylko rzucona w myślach, wyuczona już formułka na przestrzeni lat i tylko zmienia się fragment z prośbami? Ile czasu poświęcamy sam na sam z Bogiem? Nie tylko w myślach, gdzieś w biegu dnia. Ile mamy wymówek? No Boże, praca, dom, rodzina, te dwa huragany biegają na wciąż. A jak już się położą, zasną, no to przecież mi też się coś od życia należy. Przecież ja też chcę usiąść, się zrelaksować, odpocząć. Czy nie zapomnieliśmy o czasie dla Boga? Idąc dalej tropem świeżo zakochanych, oprócz poświęcanego czasu, ważnym elementem jest adorowanie się, prawienie sobie komplementów. Ach, błękit Twoich oczu jest głębszy niż najgłębszy ocean. Ach, Ty moja najcudowniejsza z cudowności. I tak dalej, i tak dalej. No budzi się w nas Mickiewicz, piszemy wiersze, piosenki śpiewamy. Wszystko, full zestaw. A jak to jest z Bogiem? Owszem, na początku chętnie Go uwielbiamy, śpiewamy radośnie. A jak to jest teraz? Czy w ogóle mamy taki czas uwielbienia? Czy mamy czas, kiedy uwielbiamy Boga, nie tylko Go prosimy? Czy podczas czasu uwielbienia, który mamy na nabożeństwie w niedzielę, nie myślimy sobie tylko, matko, znowu wstać? Albo patrzymy tylko w ekran, śledzimy wzrokiem i powtarzamy bez namysłu te słowa, które są tam napisane? Czy traktujemy ten czas poważnie? Czy jest to tylko dla nas jakiś punkt przerywnik? Ot, część artystyczna, żeby było ładniej. Albo element kłótni. Za wolno, za szybko, za głośno, za cicho, za dużo starych piosenek, za dużo nowych. Jak to z nami jest? Czy oczywiście nie musimy oddawać Bogu i uwielbiać Go tylko przez pieśni? Pytanie jest istotne. Czy w ogóle Go uwielbiamy? Czy uwielbiamy Go przez modlitwę? Czy jesteśmy tak zaprzątnięci, zamyśleni nad tym, co nas przytłacza, nad swoimi problemami, nad wszystkimi troskami, które mamy, że nie mamy czasu, nie mamy chęci, jakoś tak nie wychodzi. Kiedy przyszło właśnie, kiedy pisałem to kazanie i pojawiły się właśnie te wymówki w mojej głowie, od razu przypomniała mi się historia Pawła i Sylasa, którzy po wychłostaniu zostali przykuci do więzienia i w środku nocy modlitwą i śpiewem uwielbiali Boga. Czy nie zapomnieliśmy o naszym szczerym uwielbieniu Boga? Trzecia sprawa, priorytet. Kiedy jesteśmy w tym pierwszym zakochaniu, na etapie pierwszej miłości, to ta nasza kizia-mizia, nasz misiu-pysiu jest dla nas najważniejszy. Wszystkie jego potrzeby, czy też jej, wszystkie są najważniejsze. Kiedy chce, jak chce, co zechce, wszystko. Zawsze najważniejsze, zawsze na pierwszym miejscu. I to oczywiście determinuje całą resztę. To, ile czasu jej poświęcamy, to, czy żeby chcąc sprawić jej przyjemność, mówimy jej komplementy i tak dalej, i tak dalej. Czy Jezus w takim razie jest dla nas najważniejszy? Bardzo łatwo jest odpowiedzieć na to pytanie szybko, ale czy nie jest ważniejsza dla nas nasza praca? Czy nie jest najważniejsza dla nas nasza rodzina? Wychowanie dzieci, tak nas to wszystko przytłacza, tyle mamy rzeczy, tyle mamy obowiązków. Czy nie jest najważniejsze dla nas my sami? Nasze hobby, nasze pasje, nasze zainteresowania, nasze cele, plany. Czy to nie jest dla nas najważniejsze? Czy przez to wszystko nie pozostała nam tylko już religijność? Dobre, solidne nauczanie, które odebraliśmy, którego się nauczyliśmy, które sami zdobyliśmy, te wszystkie kazania, te wszystkie fragmenty z Biblii, które przeczytaliśmy przez te lata, czy nie zostało nam już tylko to? Miłości już nie ma, ważniejsze już są inne rzeczy, ale w nauce trwamy. Chcąc więc wrócić do pierwszej miłości, do pierwszej miłości z Chrystusem, musimy sobie zadać jedno ważne, ale to bardzo ważne pytanie. Czy Chrystus jest dla nas najważniejszy? Tak naprawdę. Musimy sobie odpowiedzieć szczerze przed Bogiem, ale On już tą odpowiedź zna, ale przede wszystkim przed sobą samymi. Czy patrząc na mijający rok, na decyzje, które podjęłaś, czy na czas, jaki mu poświęciłeś, na zachowanie, czy naprawdę Chrystus jest najważniejszy? Jeśli nie, to czas to zmienić. Postawić Jezusa jako najważniejszy priorytet w ciągu dnia, w ciągu miesiąca, w ciągu roku. Od Niego zaczynać dzień i myśleć o tym, co zrobić, żeby jak najwięcej czasu spędzić z Nim. Może kiedy rano jeszcze wszyscy śpią w domu. Może wieczorem, kiedy dzieci już zostały położone spać i zamiast włączać telewizor, odpalać kompa z internetem, czy brać do rąk ulubioną książkę, wyłączyć to wszystko i spędzić czas z Jezusem. Czytając i studiując Jego Słowo. Poznając Go na nowo, modląc się, dziękując za to, jaki jest, za to, co dla nas zrobił, za to, jakiego możemy Go doświadczać. Może zajmie nam to trochę czasu, żeby to sobie przypomnieć, uzmysłowić, ale myślę, że warto. Żyjemy teraz w okresie końca roku, w okresie, w którym pewne rzeczy zamykamy. Czasami też planujemy już rok przyszły. Chciałbym zachęcić siebie i was do tego, żebyśmy pomyśleli o tym, czy niczego nie zapomnieliśmy. Czy nie musimy czegoś znaleźć na nowo, przewartościować, Zachęcam, aby ten czas, kiedy wspominamy narodziny Jezusa, był czasem, kiedy na nowo rodzi się w nas miłość do Niego. Żarliwa, prawdziwa, pełna pasji i uwielbienia. Miłość, która sprawi, że Bóg nie będzie musiał przychodzić i ruszać naszego świecznika ze swojego miejsca. Abyśmy razem z Nim mogli jako zwycięzcy spożywać z drzewa żywota w raju Bożym. Amen. Zachęcam do powstania, pomodlimy się.